tienen calle. Hoy voy a Colombia y a sus propios restos.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W kolejnej audycji Dar i Tajemnica witają się z Wami Natalia Cywińska
i Krzysztof Gus. Jak dobrze wiecie, naszym tematem audycji jest powołanie do życia kapłańskiego i zakonnego. Chcemy ukazać jego piękno i pokazać niezwykłą tajemnicę tej drogi. Dlatego o swoim wyborze życia zakonnego opowie nam ojciec Herubin Żyłka, franciszkanin, rekolekcjonista i misjonarz miłosierdzia. Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże, witam i pozdrawiam serdecznie Was i wszystkich radiosłuchaczy.
Zanim zaczniemy naszą rozmowę, kilka słów o ojcu Herubinie. Ojciec Herubin Żyłka należy do zakonu braci mniejszych, czyli franciszkanów. Do zakonu wstąpił w 1986 roku. Śluby wieczyste złożył w 1992 roku, a rok później przyjął święcenia kapłańskie w Bazylice na Górze Świętej Anny. Ojciec Żyłka od lat służy jako rekolekcjonista i misjonarz. Głosił wiele rekolekcji, misji w Polsce i w wielu innych miejscach w Europie. Ojciec Herubin jest również współzałożycielem Święta Młodzieży, które odbywa się każdego roku na Górze Świętej Anny. W roku 2016 z woli Ojca Świętego Franciszka ojciec Herubin został powołany do pełnienia posługi misjonarza miłosierdzia.
Na samym początku rodzi się takie pytanie. Przecież każdy w swoim czasie musi zmierzyć się z decyzją wyboru swojej drogi życiowej. Trzeba odkryć, do czego Pan Bóg nas powołał. Ojciec zdecydował się na życie zakonne, na życie w kapłaństwie. I kiedy po raz pierwszy pojawiła się u ojca myśl o życiu zakonnym, aby wstąpić do zakonu?
To jest powrót do źródeł mojego powołania, czyli jak wiecie, no daleko wstecz, bo 35 lat wstecz, gdy podjąłem decyzję. Był to czas, myślę, dojrzewania decyzji, chociaż bym powiedział bardziej uczenia się, rozeznawania tego, co Pan Bóg dla mnie przygotował. Bo jak każdy młody człowiek, miałem swoje plany, moje zamierzenia, moje zamiary. To były już studia wybrane, to były plany założenia rodziny. Ale kiedy przeżyłem moje nawrócenie, kiedy obrałem Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela, to chyba zaczęło się takie na serio traktowanie mojego Jezusa i traktując Go na serio, pytałem Panie, co chcesz, abym czynił? Czego Ty ode mnie oczekujesz? Mając świadomość, że moje życie ma być odpowiedzią na to, co On dla mnie uczynił, a więc na Jego miłość do końca, na miłość, która poprowadziła Jezusa na krzyż. I to pytanie zadawałem Jezusowi, chociaż bym powiedział, że podpowiadałem Jemu odpowiedź. Studia, żona, dzieci, rodzina, czyli normalne życie, jak to by to wtedy wyobrażałem. I tak sobie porównywałem potem, że to było chyba takie gra z Jezusem w szachy. Wydawało mi się nawet, że szachuję i że jestem w tym dobrym, a potem Jezus po prostu powiedział, że uczynił jeden ruch i był po prostu martwy, bo to powiedzenie Bogu swojego tak. Zadając Jezusowi pytanie, co chcę, abym uczynił, staram się słuchać odpowiedzi, szukać i słuchać. Dla mnie było i jest Boże Słowo słowem żywym i skutecznym, jak czytamy w liście do Hebrajczyków. Mogę tylko powiedzieć, że odpowiedź została podjęta już po maturze. Dokładnie pamiętam datę 21 czerwca. Na czuwanie nocą dla młodzieży, braci Bożu, sióstr urzędnic Ducha Świętego, kiedy to pytanie tak bardzo mocno do Jezusa kierowałem i nie wiedziałem, co będzie. W środku chyba nocy ksiądz, który prowadził to czuwanie, i siostra powiedzieli, żeby teraz każdy podszedł do ołtarza, na którym znajduje się kosz z cytatami Pisma Świętego. I niech każdy usłyszy, co Pan Bóg chce jemu powiedzieć. I pomyślałem sobie, aha, to chyba już wiem, o co chodzi. I tak podszedłem, wziąłem jeden z cytatów, chociaż nie miałem odwagi go tam przeczytać. Wróciłem do ławki, dopiero tam przeczytałem słowa z pierwszego listu świętego Jana, z drugiego rozdziału, gdzie jest właściwie odpowiedź na to pytanie, dlaczego życie zakonne. To były słowa, nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w niej miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. I to była dla mnie odpowiedź, bo przeciwieństwem pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pychy tego życia są śluby ubóstwa, czystości, posłuszeństwa. Więc dla mnie była jasna odpowiedź, chociaż niekoniecznie łatwa do zrealizowania, bo szczerze to nigdy nie myślałem o życiu zakonnym i dopiero zacząłem się tego życia zakonnego uczyć wtedy, kiedy przekroczyłem mury klasztoru nowicjatu, do którego wstąpiłem. Dlatego myślę, że to, iż jestem zakonnikiem, albo uczę, bardzo się uczę życia zakonnego, to dlatego, że Bóg tak chciał i w ten sposób On mi odpowiedział. Nie wierzę w przypadki, że to był przypadek, to jestem księdzem franciszkaninem z przypadku. Ja wierzę, że to była Boża łaska, Boże działanie, bo uważam, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie i nie zamieniłbym się na nic innego.
No właśnie, a dlaczego akurat franciszkanie?
A, to także odpowiedź, która się dokonywała właśnie wtedy, kiedy byłem w tym czasie takiego nawracania się. Wtedy zacząłem odkrywać postać Franciszka z Asyżu. Człowieka, który żył 800 lat temu, ale ciągle jest tak bardzo żywy i aktualny. Człowiek, który tak bardzo pokochał Boga, że nie wahał się wszystkiego i wszystkich dla Niego zostawić. Człowieka, który żyjąc w wielkim ubóstwie, żył w wielkiej radości. Człowieka, który kochając Pana Boga, kochał Go także w drugim człowieku, któremu służył. Człowieka, który bardzo kochał krzyż, Eucharystię i Boże wcielenie. Człowiek, który zachwycił mnie i zachwyca do dzisiaj, którego też się uczę. Dlatego, kiedy odkrywałem tego Franciszka już od 2 lat wtedy, więc kiedy rozeznałem, że ma być to życie zakonne, to nawet nie myślałem, że mogą być inne zakony, inne zgromadzenia zakonne. Dla mnie było jasne, że to mają być bracia mniejsi, więc tydzień później skierowałem moje podanie, by mnie przyjęto. No i co się stało? A przyjęli mnie, przyjęli.
A jak rodzice zareagowali na tę wiadomość o tym, że ojciec wstąpi do zakonu franciszkanów?
No to wcale nie była taka łatwa sytuacja. Nie wiedziałem, jak to mam rodzicom powiedzieć. Troszeczkę to rozważałem i sobie pomyślałem, że pewnie powiem im dzień wcześniej, przed wyjazdem do klasztoru, że chcę wstąpić, ale no niestety przez jakąś moją głupotę rodzice się dowiedzieli trochę wcześniej o tym. Więc oczywiście, jak to u rodziców bywa, mama popłakała się. No z tatą były trudniejsze rozmowy, chociaż jak zacząłem tę rozmowę z tatą, to on powiedział do mnie bardzo prosto. Nie chodzi mi to, że idziesz do zakonu. To jest twoje życie, jesteś dorosłym człowiekiem. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpię. Tylko trzeba się po prostu do tego przygotować. Więc naprawdę kamień spadł mi wtedy z serca. A jeszcze bardziej zacząłem to doceniać potem, kiedy zacząłem towarzyszyć też młodym ludziom, że nieraz nawet nie musieli uciekać z domu, by pójść za głosem Pana. Dlatego ja dziękuję, że moi rodzice przyjęli taką łaskę i także dla nich było to takim momentem zwrotnym, takim bardzo ważnym i tak też pozostało.
Tak jak ojciec wspomniał, jest ojciec swego rodzaju takim wsparciem dla osób, które też szukają trochę swojej drogi, a czy na drodze rozeznawania powołania, czy też później po wyborze tej drogi, czy znalazł się ktoś, kto rzeczywiście był takim wsparciem, autorytetem na drodze powołania ojca?
To znaczy takim mocnym wsparciem był dla mnie mój świętej pamięci ksiądz proboszcz, który był starszym już człowiekiem, ale który towarzyszył mi też jako spowiednik wtedy, kiedy przeżywałem to moje nawrócenie. I był takim człowiekiem, który mnie osobiście zachwycał pokorą, swoją prostotą, swoim rozmodleniem i takim swoim byciem. Pamiętam, że kiedy przyszedłem do niego, by poprosić o to, by napisał opinię przed wstąpieniem do klasztoru, do zakonu, to on tak spojrzał: gdzie idziesz? Do franciszkanu? Do nich możesz iść, oni są porządni. I przez czas mojego seminarium ksiądz proboszcz mi towarzyszył, także kiedy się nieraz z nim spotykałem. Ale oczywiście, kiedy już obrałem drogę życia zakonnego, franciszkańskiego, to Pan Bóg zaczął mi stawiać że moich wychowawców, mojego kierownika duchowego, mojego spowiednika. I to byli ci, którzy zaczęli towarzyszyć mi właśnie w tym formowaniu tej formacji do przyjęcia święceń kapłańskich, a najpierw do złożenia ślubów wieczystych. Ale też i Pan Bóg stawiał i stawia do dzisiaj mi ludzi, którzy lubię nazywać ludźmi wspólnej drogi, którzy mnie uczą ciągle. Uczą jak żyć, jak wierzyć, jak kochać. Ja dlatego nie mówię, że ja jestem od 35 lat franciszkaninem, że od 28 lat jestem kapłanem. Nie. Z pełną świadomością mówię, że od 35 lat uczę się życia zakonnego i od 28 lat uczę się kapłaństwa. A jeszcze się nie nauczyłem. I ciągle chcę się tego uczyć i ciągle odkrywać i ciągle pozwalać się Bogu zaskakiwać i zachwycać. To mi pozwala być ciągle szczęśliwym zakonnikiem i kapłanem. To mi pozwala też ciągle z radością służyć tym, do których Bóg mnie nieustannie posyła.
Powiedział ojciec, że ciągle uczy się kapłaństwa, ciągle uczy się tego posługiwaniu Bogu. Jednak co u ojca powoduje tę największą radość w pełnieniu tej posługi, żeby pomagać ludziom i służyć Panu Bogu?
To przede wszystkim to, do czego zostałem wezwany. Dla mnie przeżywanie mojego kapłaństwa i życia zakonnego to jest takie nawiązanie do 13 rozdziału Ewangelii świętego Jana, a więc do początku ostatniej wieczerzy, gdzie Jezus umywa uczniom nogi, gdzie Jezus klęka przed człowiekiem i służy jemu z miłością. On przede mną klęka, on mi umywa nogi i on do mnie mówi, że mam iść i czynić podobnie. I to jest wymiar przeżywania mojego kapłaństwa życia zakonnego, który ma być tą służbą z miłością, ma być tym pochylaniem się nad człowiekiem, tym umywaniem jemu nóg, a więc pozwalać też na to, żeby Bóg przez kapłaństwo, które mnie obdarzył, mógł dalej służyć, mógł dalej kochać. To jest ten dla mnie najważniejszy wymiar przeżywania kapłaństwa. Służyć z miłością.
Tutaj na chwilę się zatrzymamy i naszą rozmowę będziemy kontynuować po wysłuchaniu piosenki. Wsłuchajmy się w słowa tego utworu, które jeszcze bardziej przybliżą nam piękno powołania kapłańskiego.
Bracie, bracie, niech Pan Ci błogosławi, niech strzeże, niech Ci ukaże oblicze swoje, niech zmiłuje się nad Tobą, niech zwróci oblicze swoje ku Tobie i niech Cię obdarzy pokojem. Pan niech Cię błogosławi. Niech strzeże, niech Ci ukaże oblicze swoje, niech zmiłuje się nad Tobą, niech zwróci oblicze swoje ku Tobie i niech Cię obdarzy pokojem. Panu niech Cię błogosławi.
Tylko Bóg może dać wiarę, ale Ty możesz innych uczyć wierzyć. Tylko Bóg może wlać nadzieję, ale Ty możesz innych uczyć ufać. Tylko Bóg może dać miłość, ale Ty możesz innych kochać. Tylko Bóg wystarcza sam sobie, ale woli liczyć na Ciebie. Potrzebuje Twojej wiary, Twojego zaufania, Twojej miłości, byś szedł i innym błogosławił, dobrze czynił. Niech Pan Tobie błogosławi, niech Cię strzeże i niech obdarzy Cię pokojem.
Wracamy do naszej rozmowy z ojcem Cherubinem, który należy do zakonu franciszkanów oraz pełni posługę jako misjonarz miłosierdzia. Wiemy też, że ojciec bardzo kocha muzykę, tworzy ojciec piosenki wraz ze swoim bratem i ta muzyka jest tak naprawdę częścią ojca życia i stąd rodzi się też pytanie, w jaki sposób muzyka wpływa na ojca życie i jak, w jaki sposób muzyka pomaga realizować swoje powołanie?
Znane jest powiedzenie, że kto śpiewa, ten dwa razy się modli. Muzyka towarzyszyła mi już od dzieciństwa i towarzyszy dalej. Zawsze lubiłem śpiewać, lubiłem śpiewać w mojej rodzinie. Po wstąpieniu do zakonu, kiedy już rozpocząłem studia seminaryjne, to w naszym franciszkańskim wyższym seminarium duchownym, wtedy jeszcze w Kłodzku, obecnie we Wrocławiu, istnieje zespół Granifer, franciszkański zespół seminaryjny. Granifer, czyli po polsku, tłumacząc z języka łacińskiego, siejący, rzucający ziarno. Zaraz na pierwszym roku seminarium zostałem do tego zespołu wcielony, by tworzyć także ten zespół i przez 6 lat studiów seminaryjnych miałem tę radość grania i śpiewania w tym zespole. I to było takie piękne doświadczenie właśnie tego, gdzie mogliśmy w wielu pięknych miejscach swoim śpiewem głosić Bożą chwałę, ale też i dawać ludziom radość. I to nie tylko w kościołach, ale i w szkołach, i w zakładach wychowawczych, i w więzieniach, w różnych miejscach. To było czymś takim początkiem. Potem po święceniach kapłańskich, kiedy zostałem duszpasterzem młodzieży, tworzyłem duszpasterstwo młodzieży na Górze Świętej Anny, to także potem zaczęło się, że z młodzieżą, oczywiście młodzież bardzo lubi śpiewać, więc także wiele, wiele muzyki było i jest. No a kiedy zacząłem głosić rekolekcje w parafiach, misje, także rekolekcje w zgromadzeniach sił zakonnych, to gdzieś gitara się pojawiła i także nieraz to właśnie to Słowo Boże, które głoszę, jest gdzieś ubogacone jakąś końcową modlitwą zaśpiewaną i gdzieś tak przyjęło się mówienie ojciec Cherubin od gitary, już tak potem zacząłem to słyszeć. I to, czego tak doświadczam, to nieraz dane jest mi słyszeć, że gdzieś ta modlitwa śpiewana gdzieś jeszcze głębiej dotyka ludzkich serc, gdzieś jeszcze bardziej przemawia. No i tak potem byłem pytany nieraz przez ludzi, czy mam gdzieś nagrane te utwory. Nigdy nie myślałem o tym, żeby nagrywać płyty, ale mój brat rodzony, brat Janusz, jest muzykiem. No i kiedy się zgadaliśmy i tak powstała pierwsza płyta, druga, trzecia płyta z różnymi utworami religijnymi, te, które czy sami skomponowaliśmy, czy pochodzą także z repertuaru naszego zespołu Granifer, w którym właśnie grałem, czy także znane i popularne piosenki religijne, które są śpiewane na pielgrzymkach, na oazach. Wiem, że ta muzyka wielu ludziom pomaga, bo mam takie piękne nieraz zwrotne relacje właśnie od nich. Dlatego myślę, że ta muzyka gdzieś jest tym głoszeniem też Bożego Słowa. Z drugiej strony już ja osobiście bardzo lubię słuchać muzyki, szczególnie instrumentalnej muzyki klasycznej, medytacyjnej. Ona pozwala mi się pięknie wyciszyć i pozwala mi jeszcze w takim bliższym kontakcie z moim Jezusem. Dlatego myślę, że jest ona czymś, co będzie dalej jeszcze mnie wspierała i wierzę, że będzie mnie prowadziła też Bożymi drogami.
Jak wspomniałam w wprowadzeniu, ojciec jest powołany do pełnienia służby kapłańskiej jako misjonarz miłosierdzia. Misjonarze miłosierdzia otrzymali szczególne zadanie głoszenia Słowa Bożego i niesienia orędzia o Bożym miłosierdziu. Czy mógłby ojciec nam przybliżyć tak ze strony praktycznej? Na czym polega ta posługa?
W roku miłosierdzia, w 2016 roku, papież Franciszek w środę popielcową w Rzymie rozesłał na cały świat 1141 misjonarzy miłosierdzia, rzeczywiście dając nam za zadanie głoszenie Bożego miłosierdzia, ale jeszcze bardziej czynienie Bożego miłosierdzia. To czynienie w sposób szczególny przejawia się w czynieniu miłosierdzia w sakramencie pojednania, gdzie człowiek tego miłosierdzia najbardziej od Boga doświadcza. I papież Franciszek złożył w nasze dłonie, w nasze ręce szczególny dar. Dar odpuszczania wszystkich grzechów. Także tych, które są zastrzeżone Stolicy Świętej. Bo ja wiemy, są pewne grzechy, które są zastrzeżone. Niektóre są zastrzeżone biskupom, a są też takie grzechy, które są zastrzeżone Stolicy Świętej, o której czytamy w kodeksie prawa kanonicznego. Tych, których my, zwykli kapłani, normalnie nie możemy rozgrzeszyć, gdzie trzeba się wtedy odwoływać do Stolicy Świętej. Papież dał nam władzę, że my możemy te grzechy odpuszczać. Miał być to na rok miłosierdzia i tak było, ale jak to papież Franciszek, otwierając się na działanie Ducha Świętego, kiedy kończy się rok miłosierdzia, w swoim liście Misericordia et Misera przedłużył nam tę władzę aż do odwołania, gdyż napisał w nim, że usłyszał o wielu cudach, które Pan Bóg czyni przez naszą posługę i że kończy się rok miłosierdzia, nie kończy się miłosierdzie i nie kończy się nasza posługa, którą przedłuża aż do odwołania. Kiedy byliśmy 2 lata później w Rzymie, mieliśmy spotkania z Ojcem Świętym, to tak bardzo mocno nalegał na to, byśmy, jak mówi święty Paweł apostoł, na próżno nie przyjmowali łaski Bożej, a więc żebyśmy tym darem posługiwali. I przez tych 5 lat tej posługi misjonarza miłosierdzia Pan Bóg daje mi być świadkiem prawdziwych cudów, które się dokonują. I to nie tylko, jeżeli chodzi o te grzechy zastrzeżone w Stolicy Świętej, które się też oczywiście zdarzają, ale też, że Boża łaska otwiera ludzkie serca na to, że potrafią się nieraz po raz pierwszy w życiu otworzyć, pokonać lęk, strach, niepokój, wstyd i nieraz przeżyć pierwszą szczerą spowiedź po nawet kilkudziesięciu latach, gdzie po raz pierwszy potrafią doświadczyć prawdziwie Bożego przebaczenia, Bożego pokoju, takiej prawdziwej wolności i radości. Dlatego mówię, że gdyby taki konfesjonał mogłem mówić, to by mówił o cudach, które się dokonują, o cudach, które mają miejsce. Dlatego ta posługa misjonarza miłosierdzia jest dla mnie taką wielką radością, oczywiście wielką odpowiedzialnością, ale też taką wielką radością bycia świadkiem cudownego działania Bożego miłosierdzia. To jest taki dar, którym staram się dalej służyć. Tam, gdzie mnie Bóg posyła, czy to podczas głoszenia rekolekcji, czy misji, ale też i gdy ludzie się kontaktują, bo nasze dane misjonarzy miłosierdzia z Polski są na stronie internetowej Episkopatu Polski, tam są też nasze dane kontaktowe, się z nami skontaktować i ludzie się z nami kontaktują, przyjeżdżają nieraz właśnie, mówiąc się na ich generalne spowiedzi, na rozmowy, na to, by się otworzyć na tę Bożą łaskę.
Obecnie przebywa ojciec w Kłodzku, wcześniej w Dusznikach Zdroju, na Górze Świętej Anny, czy w Niemczech, w Bawarii. Spowiada ojciec siostry zakonne. Realizuje też ojciec właśnie, tak jak już wcześniej wspomniał, posługę misjonarza miłosierdzia. I właśnie głosi ojciec z rekolekcji. Jeździ też na odnowienie misji świętych. Gdzie w tym zabieganym świecie znajduje ojciec czas dla siebie? Czas na rozmowę na sam z Bogiem?
To musi być, bo gdyby nie było tego mojego spotkania z Bogiem, to nie można byłoby służyć. Najpierw trzeba samemu wziąć i doświadczać, otwierać się na Bożą łaskę, na Boże miłosierdzie, na Boże działanie, a dopiero potem można iść i służyć. Czas, żeby mieć czas, to trzeba chcieć go mieć. A żeby chcieć go mieć, to trzeba chcieć go znaleźć. A żeby chcieć go znaleźć, to trzeba umieć czegoś rezygnować. Dlatego ja zawsze w tej mojej posłudze staram się planować ten kolejny dzień, który mnie czeka. Oczywiście, że on niesie nieraz niespodzianki, I to jest taki czas, gdzie najpierw mam ten zarezerwowany czas dla mojego Boga, na to spotkanie z Nim, na adorację, na pochylenie się nad Bożym Słowem, na modlitwę, na życie oczywiście sakramentalne. Dopiero potem mogę iść i służyć. Ja kiedy jestem w mojej wspólnocie, to oczywiście oprócz naszych wspólnych modlitw, które mamy 3 razy dziennie jako wspólnota zakonna, to jest także ten czas właśnie na tę indywidualną adorację, na indywidualną modlitwę i to jest taki czas. Dużo czasu spędzam za kierownicą, bo przemierzam wiele kilometrów i w Polsce i za granicę w tej mojej służbie. I to jest także czas na modlitwę, czas na słuchanie Bożego Słowa. Tam się także ten czas wykorzystywać. A głosząc rekolekcje, czy misje głosząc rekolekcje wśród osób konsekrowanych, to jest także tak dla mnie czas, który ja także przeżywam z moim Bogiem, bo najpierw Bóg do mnie chce przemawiać po to, bym mógł także dzielić się i łamać tym słowem z innymi. Także myślę, że to jest taka odpowiedź, właśnie to uczenie się efektywnie przeżywania czasu. Na jednej z moich płyt jest znany utwór Życie przemija. Tam wypowiedziałem takie słowa w trakcie tej przepięknej pieśni. Miej czas na myślenie, to jest źródło siły. Miej czas na czytanie Bożego Słowa, bo to jest źródło mądrości. Miej czas na modlitwę, bo to jest największa moc na ziemi. I miej czas czynić miłość, bo to jest jedyny klucz do szczęścia, jedyny klucz do nieba. Staram się właśnie tym żyć, żeby ten czas mieć na dla Boga, czas dla bliźniego, ale też i czas dla siebie.
Dziękujemy za te słowa, za refleksję nad darem powołania. Niestety czas naszej audycji krótki, dobiegł już końca. Przypomnijmy, że naszym dzisiejszym gościem był ojciec Cherubin Żyłka, franciszkanin, rekolekcjonista i misjonarz miłosierdzia. Dziękujemy bardzo ojcu Cherubinowi za podzielenie się swoimi przeżyciami związanymi z czynieniem posługi kapłańskiej.
Ja także bardzo dziękuję za to zaproszenie, dziękuję za to, że mogłem się z wami spotkać i niech to słowo pozostaje. Polecam się waszej modlitwie, że czasami o Cherubinach pomyślicie, to pomódźcie też za mnie i za moją posługę. A Pan niech wam obficie błogosławi. Pokój i dobro.
Dziękujemy również wszystkim, którzy byli z nami podczas tych niespełna 30 minut. I już teraz zapraszamy was na kolejną audycję Dar i Tajemnica za tydzień o stałej porze. Pamiętajcie, nie może was zabraknąć. W czwartek, godzina 16:30, audycja Dar i Tajemnica. A żegnają się z wami Krzysztof Gus
i Natalia Cywińska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy tobie Chrystus.